Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym porozmawiać o jednej ważnej kwestii dotyczącej tych naszych szans na to, że będziemy głębiej i głębiej w społeczności z Bogiem. Najczęściej, kiedy myślimy o potrzebie przebywania bliżej Boga, wchodzenia w to, co Bóg ma dla swoich wierzących, to koncentrujemy się na tym, żeby jakoś innych zachęcić do tego i żeby ktoś nas zachęcał do tego. Myślimy, potrzebujemy zachęty. To mnie nie zachęca, ktoś powiada i pozostaje w miejscu. Gdyby mnie zachęcili, to ja bym już dawno był daleko, już bym wiele rzeczy mógł zrobić. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym pójściu dalej za Bogiem, ale spojrzeć trochę z drugiej strony na kwestię tego zachęcania. Otóż jedną z metod doboru odpowiedzialnych osób do realizacji ważnych, odpowiedzialnych zadań to jest próba zniechęcenia delikwenta na wstępnym etapie. To nie dla ciebie. Nie idź. Zostań. Siedź. To nie dla ciebie. Lepiej się w to nie wdawaj, bo to jest trudne. I obserwacja, co gość robi w tej sytuacji. Nie wiem, czy zauważyliście, że jeżeli jakaś firma chce sprzedać produkt wątpliwej wartości, to co musi robić? Bardzo zachęcać ludzi, żeby to kupili. I przygotowują reklamy, które przedstawiają same pozytywy tylko na temat danego produktu i chcą wciągnąć. I z życia się nauczyliśmy, że jeśli ktoś nam mówi o samych pozytywach, to prawdopodobnie chce nas wrobić. Jeśli tylko pokazuje same plusy, to zapala się nam lampka czerwona, trzeba uważać. Gdy ktoś oferuje coś naprawdę wielkiego, to nie namawia. Nie musi namawiać. Przed nami interesująca historia, która może stanowić bardzo dobrą lekcję dla nas wszystkich, a jest to lekcja udzielona przez dwóch proroków naraz, przez proroka Eliasza i proroka Elizeusza, dwóch znanych nam z kart Słowa Bożego proroków. To jest historia, którą czytamy w drugim rozdziale drugiej Księgi Królewskiej, strona 403 w naszych przekładach Pisma Świętego. Parę słów wstępu. Pomyślmy najpierw o Eliaszu. Wielki prorok. Prorok, o którym często wspomina także Nowy Testament. I w Nowym Testamencie czytamy, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Więc nie był jakimś supermenem, nie był kimś, kto chodził ponad ziemią pół metra, kogo nie dotykały rozmaite problemy. Był człowiekiem podobnym do nas, ale był wielkim prorokiem. To sugeruje, że ktoś taki jak ty albo ja również może być wielkim prorokiem. Był to jeden z największych proroków z okresu Starego Testamentu, kiedy Bóg objawiał się swojemu narodowi. Jego wielkość nie sprawiała wcale, że był bardzo lubiany przez wszystkich. Na przykład król Achab bardzo nie lubił proroka Eliasza, a jego żona Izebel wręcz go nienawidziła. Kiedyś, kiedy spotkali się Eliasz z Achabem, Eliasz mówi, Achab powiedział, czy to jesteś ty, sprawco nieszczęść w Izraelu? Czyli tak zionął niechęcią do tego proroka. Eliasz to był ktoś, kto miał odwagę stanąć naprzeciwko wszystkim prorokom Baala, całemu odstępstwu w Izraelu. Stanął w proporcji 1 do 450. Wyobraźcie sobie, że musielibyście stanąć naprzeciwko 450. Czasem naprzeciwko własnej żony strach stanąć, własnego męża, własnych dzieci albo rodziców, a tu stanąć naprzeciwko 450, którzy są zupełnie innego ducha, którzy zioną niechęcią, wrogością, którymi diabeł kieruje. Ale Eliasz stanął, Eliasz sprowokował, Eliasz powiedział: chodźcie, zmierzmy się, przestańcie już kuleć na obie nogi. Jeśli Bóg jest Bogiem, to idźcie za Nim. Jeśli Baal, to sobie idźcie za Nim. Ale to trzeba rozstrzygnąć. Miał odwagę gość, prawda? Wszystkie telewizje nadawały ten program. Wszyscy na to patrzyli, co się będzie działo. Wielki człowiek. Wiemy o nim z Nowego Testamentu, że to był ktoś, kto rozmawiał z Panem naszym Jezusem na Górze Przemienienia. Kiedy tam na Górze Przemienienia ukazał się Panu Jezusowi i apostołom, którzy tam byli, Mojżesz i Eliasz. Tylko te dwie wielkie postaci Starego Testamentu. O Janie Chrzcicielu Bóg zapowiedział przez anioła, że on pójdzie przed Panem Jezusem w duchu i mocy Eliaszowej. Czyli obok tego, kim był ten Eliasz jako osoba, także chodziło o szczególnego ducha, ducha gorliwości, ducha radykalizmu duchowego. Kogoś, kto sprawę stawiał zawsze jasno, na ostrzu noża, nie rozmywał, nie było tam jakiegoś, wiecie, miszmaszu. Tam było zawsze jasno. Bóg, Jahwe, On jest godzien czci i Jemu służymy. Więc taki był Eliasz. I Elizeusz. Elizeusz, który został namaszczony na następcę Eliasza. Młody prorok, w zasadzie jeszcze nie prorok, w zasadzie jeszcze się dopiero jakby przyglądał, przyuczał u boku Eliasza. Został już powołany, czytamy o tym w pierwszej księdze królewskiej w 19 rozdziale, w 19 wersecie Bóg powiedział: odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Stał się jego naśladowcą, stał się jego uczniem. Wcześniej było powiedziane w 16 wersecie, że namaścisz na proroka na twoje miejsce tego Elizeusza. Na twoje miejsce. I można by w tym momencie pomyśleć, że Elizeusz, kiedy został już namaszczony, kiedy jasno było powiedziane, że on będzie następcą Eliasza, mógłby jakby pójść swoją drogą. Mógłby powiedzieć: no, jestem teraz już ważną osobą w Izraelu, Pan mnie wybrał, więc mogę teraz działać. Ale czytamy w Słowie Bożym, w 21 wersecie tego samego rozdziału, że potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. I oto, gdy tak razem przebywali, pracowali, Eliasz wykonywał wolę Bożą, Elizeusz się temu przyglądał i mu usługiwał, nadszedł czas, kiedy Pan postanowił zabrać Eliasza z tej ziemi. I to jest właśnie nasza historia, którą się chciałbym, byśmy się zajęli dzisiaj. Przeczytajmy od pierwszego wersetu do ósmego ten fragment z drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I zstąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Widzimy w tej historii niesamowitą postawę, jaką przyjął ten młody człowiek Elizeusz, ten następca Eliasza, ten wyznaczony na proroka Pana. Można powiedzieć, że Elizeusz przyczepił się do Eliasza. Eliasz jakby daje mu do zrozumienia wyraźnie, że chce iść sam, a ten się przyssał, przypiął, nie chce się dać odczepić od tego męża Bożego. Elizeusz mógłby oczywiście przyjąć inne postawy. Mógłby pomyśleć tak: Eliasz najprawdopodobniej nie jest zainteresowany, abym z nim dłużej przebywał. Nie chce mnie, chyba się nie nadaje. Chyba chce coś przeżyć z Bogiem i ja jestem przeszkodą. Najwyraźniej powinienem zostać. No przecież powinienem być posłuszny. Człowiek wyraźnie mówi, to mąż Boży. Mówi: zostań, to gdzie ja będę szedł? Mógłby tak sobie pomyśleć, tak mogło go zaboleć to. Tak się poczuć urażonym, takim dotkniętym. Jak nie chce mnie, to nie. Chyba się nie nadaje. Mógłby tak czy nie? Mógłby też przyjąć inną postawę. Mógłby powiedzieć tak: Eliasz to mamut, to dinozaur służby prorockiej. On już swoje zrobił, swoje przeżył. On stare kazania głosi, on starych metod używa. On żyje jakąś przeszłością. Ciągle opowiada tam o tej Izabeli, o tych innych tam. To przeszłość. Ja muszę się trzymać tych, którzy są nowocześni. Tych, którzy mają świeże namaszczenie, świeże napełnienie. Ja muszę z takimi trzymać. I bez żadnego zastanowienia się głębszego mógłby wykorzystać to i się oddzielić i odejść od Eliasza. A Elizeusz jednak takich postaw nie przyjął. Uczepił się, jak mówiliśmy, i nie dał się zniechęcić. Najpierw mówi: słuchaj, ja muszę iść do Betelu. Zostań tutaj. Siedź tutaj, jak w starym przekładzie. Siedź tutaj, ja idę. A ten: nie opuszczę cię. Nie, ja muszę iść. Jako ty, Pan żyje, jako ty żyjesz, muszę iść. Potem do Jerycha. I tam w tym Jerychu też się nic nie wydarza. I można powiedzieć, no bo dlatego, że poszedł, to się nie wydarza. Siedź tutaj. Nie? On idzie dalej. Nie dał się zniechęcić. Inni uczniowie proroccy tam gdakali bez przerwy. Czy wiesz, że dzisiaj Pan zamierzył zabrać Twojego Pana do nieba, w górę? Cały czas mu tam jeszcze do tego nadają. O, ja to wiem, cicho. Siedźcie cicho. Bo on się trzyma swojego ojca w wierze. Trzyma się swojego mistrza, proroka. I tak doszli do jednego miasta, do drugiego, wreszcie doszli nad Jordan. I wiecie, Elizeusz nie zostałby wielkim prorokiem Pana, gdyby nie doszedł nad ten Jordan. Gdyby został tam, gdzie mu Eliasz mówił, żeby został. Gdyby był drażliwy, gdyby był leniwy, gdyby nosił jakąś dumę w swoim sercu albo jakąś pychę, to by nie został wielkim prorokiem Pana. Nawet byśmy o nim dzisiaj nie mówili. Dopiero nad Jordanem nastąpiło to, co zadecydowało o wielkości Eliasza. 9 werset czytajmy. Gdy zaś przeszli, Rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on mu odpowiedział: o trudną rzecz prosiłeś, lecz jeżeli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełnię ci to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico, i już go nie zobaczył. Pochwycił wtedy swoje szaty, rozdarł je na 2 części. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Co za historia. Elizeusz dopiero tutaj, nad Jordanem, ma możliwość zgłoszenia prośby, swojej prośby, tego życzenia, największego życzenia jego serca co do jego służby, co do jego pracy prorockiej. Tam nie mógł, zobaczcie, gdyby został tam, zanim ruszył Eliasz do Betelu, albo do Jerycha, albo nad Jordan, tam nie było takiej możliwości. Tam by został tylko z taką świadomością, że ma zadanie do zrobienia, a Eliasza by już tam nie było. Tutaj otrzymał ducha Eliasza, podwójnego ducha Eliasza otrzymał. Tak jak się należało według prawa izraelskiego synom pierworodnym, oni dostawali podwójną część. I tutaj jest ta sama myśl. On, jego, ten pierwszy uczeń, otrzymuje podwójnego ducha proroka Eliasza. Tylko tutaj mógł wziąć w ręce płaszcz Eliasza. Gdyby Elizeusz był tam gdzieś w Betelu, albo jeszcze gdzieś tam wcześniej, tam gdzie mu Eliasz powiedział: siedź tutaj, to nie miałby możliwości wzięcia tego płaszcza Eliasza, który spadł z niego, gdy Pan zabierał go do nieba. Ale dlatego, że doszedł aż tutaj, dlatego, że się nie dał zniechęcić, że był nad Jordanem, że mógł zgłosić swoją prośbę, że został wysłuchany, płaszcz spadł gdzieś obok niego i on mógł go wziąć w ręce jako znak, jako pewien symbol tej mocy, tego autorytetu proroka Eliasza. Elizeusz został wielkim mężem Bożym. Oto był ten moment, to był ten punkt zwrotny. Dalej czytamy. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A więc patrzcie, pierwszy znak tego, że duch Eliasza wstąpił na Elizeusza. Ma w ręku ten płaszcz. Teraz staje nad Jordanem. Dzięki temu, że tutaj doszedł, że była ta rozmowa, że duch Eliasza wstąpił na niego, on może teraz w ten sam sposób postąpić, jak postąpił jego nauczyciel. Wziął ten płaszcz, uderzył w wodę. Można by się domyślać, że ta woda się natychmiast nie rozstąpiła. Niektóre przekłady to sugerują, że on uderzył, nic się nie stało i wtedy zawołał: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I uderzył drugi raz i woda się rozstąpiła. Jakkolwiek, czy 2 razy uderzał, czy raz uderzał, woda się rozstąpiła. I oto Elizeusz, tak przedtem jak Eliasz, przechodzi suchą nogą przez Jordan. To pierwszy znak tego, że w taki sam sposób może teraz przechodzić przez przeszkody, przez to, co staje na drodze, ponieważ stał się namaszczonym prorokiem Pana. Werset 15. A gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Oto następny znak tego, że został wielkim prorokiem. Autorytet wśród innych uczniów prorockich. On nie musiał przed sobą trąbić, transparentu sobie, plakietki nalepić. Jestem prorokiem, tam nad Jordanem się to stało. Jestem prorokiem, proszę mnie traktować jako proroka, bo nawet szkołę prorocką prowadzę. Nie, on przez to, jak się zachowywał, oni patrzyli, jak wygląda jego postępowanie, jak przez ten Jordan przechodził i od razu stało się dla nich jasne. Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu i przyszli i złożyli mu pokłon, uznali go, pochylili głowy przed nim, nie żeby go uwielbiać, rozumiecie, ale okazać szacunek, okazać autorytet, uległość, poddaństwo. Werset 16. I rzekli do niego: oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają twojego Pana, może uniósł go duch Pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin. Lecz on odpowiedział: nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł: poślijcie. Posłali więc 50 mężów i ci szukali 3 dni, lecz go nie znaleźli. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Następna bardzo ważna cecha proroka pańskiego. Oto on ma poznanie, ma mądrość, że nie ma potrzeby chodzić i szukać Eliasza. On wie, co się z Eliaszem stało. On widział, jak Eliasz w tym powozie ognistym stąpił do nieba. Ale ci uczniowie, oni mają swoje koncepcje. Oni sobie myślą, że to trzeba tak albo tak zrobić. I oni napierają, że to trzeba szukać, bo może w dolince, a może na górce, może gdzieś, może Pan Bóg go tak wziął i puścił, żeby on się tam gdzieś leży, bidactwo, i cierpi teraz. I tak po ludzku zaczęli myśleć. Elizeusz ma poznanie, ma mądrość, on wie, jakie są plany Boże, on rozumie myśl Bożą i wie, że Eliasz jest tam, a nie gdzieś w dolinie albo na górze, w jakiejś szczelinie. Ma to poznanie, ale jednocześnie nie jest despotą. Nie zabrania im. Jak napierają, nalegają, to mówi: to idźcie, popracujcie sobie. Jak nie chcecie posłuchać, proszę bardzo, idźcie. No oni poszli. 3 dni się przekonywali, że Eliasz miał rację, Elizeusz miał rację. I gdy przyszli, powiedział: nie mówiłem wam. To wiecie, jak się ktoś pomyli, zrobi błąd, jak nie lubi tego słuchać, a nie mówiłem. Ale żebyś tego nie słuchał, nie musiał usłyszeć, a nie mówiłem, to czasem jest lepiej wcześniej posłuchać, wziąć pod uwagę, bo wtedy już tego nie trzeba mówić. Słuchajcie, następna cecha męża Bożego, proroka, która się objawiła w życiu Elizeusza. Werset 19. Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę. Nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Moc czynienia cudów. To następny znak tego, że to jest sługa Boży, że to jest prorok. Mógł tego dokonać, tak jak Eliasz dokonywał wcześniej wielu cudów, by pomagać ludziom. Nie takich cudów, żeby robić wrażenie tylko, ale żeby nieść pomoc dla ludzi żyjących na ziemi. I tak właśnie to się objawiło, że Elizeusz uzdrowił wodę w Jerychu. I jak powiada Pismo, aż dotąd jest ona zdrowa. I jeszcze jedna cecha, która jest zatrważająca wręcz. Mianowicie okazało się, że w stosunku do Elizeusza trzeba mieć wielki respekt. Tak jak należało mieć respekt przed Eliaszem. Wcześniejsza historia opisuje, jak pewien król chciał Eliasza wezwać do siebie, żeby go rozliczyć za to, co powiedział. I posłał 50 żołnierzy. Znacie tę historię. I 50. Jeśli ja jestem prorokiem Pana, to niech ziemia pochłonie tych 50. I tak, słuchajcie, raz się stało. Król posłał następnych 50 i tych też pochłonęła. I przyszli trzeci raz i ten już wiedział, że trzeba mieć respekt przed prorokiem Eliaszem. I błaga, miej wzgląd na moje życie, zlituj się. Dowódca, który przyszedł pojmać, błaga tego, którego przyszedł pojmać. Zlituj się, zlituj się. No i się zlitował i przeżył. Ale ten król, który się odważył wystąpić przeciwko prorokowi pańskiemu, umarł. Bo tak powiedział Pan przez proroka Eliasza. I tutaj widzimy, że także z Elizeuszem już należało się liczyć. Bo gdy stamtąd, czyli z tego Jerycha, poszedł do Betelu, gdy szedł drogą, mali chłopcy, takie łobuzy, dokładnie to takie łobuzy, to nie mali chłopcy, tacy kochani, słodcy, z lodem w ręku wyszli na ulicę, ale to łobuzy, takie, tacy blokersi wyszli naprzeciwko i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy, w innym przykładzie, chodź no łysku, tak do niego wołali. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. Okazało się, że z prorokiem Elizeuszem, tak jak z Eliaszem, trzeba się liczyć. To jest człowiek, który wzbudza respekt, który nie wypowiada słów na wiatr, że każde jego słowo ma skutek, czasem taki straszny. Tyle słów rodzących dobry, pozytywny skutek, ale też, uwaga, bo i złe skutki. Jak zastosować tę historię do naszego życia? Bo myślę, że do tego przecież zmierzamy. Nie chodzi o to, byśmy się spotkali i poopowiadali sobie historię ze Starego Testamentu. Chodzi o to, siostro i bracie, przyjacielu, żeby Słowo Boże dotknęło dzisiaj twojego i mojego serca, żeby zmieniało nasze życie, żeby zmieniało nasze myślenie, żeby prostowało nasze drogi, żebyśmy się stawali ludźmi, którzy podobają się Bogu i realizują Jego wolę. Bóg powołał nas do wielkości, bracia i siostry. To bardzo ważna prawda, która nigdy nie powinna gdzieś nam ulatywać, że Bóg wybrał nas w Jezusie Chrystusie do wielkich rzeczy. Nie powołał nas do tego, żebyśmy sobie tak przez życie przeszli, tak wiecie, na pół gwizdka, tak na jałowym biegu, ale powołał nas do tego, byśmy osiągali wielkie rzeczy. Po pierwsze, przecież powołał nas, abyśmy byli dziećmi Bożymi. Wyobrażacie to sobie? Wyobrażacie to sobie? Jesteś dzieckiem Bożym, powołanym w Chrystusie Jezusie, usynowionym, przyjętym do grona domowników. Już nie jesteś obcy, daleki, ale jesteś dzieckiem Bożym. Tu siedzą same dzieci Boże. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli Go kochasz, jesteś dzieckiem Bożym. On nas powołał do tego, abyśmy stali się Jego ambasadorami tutaj na tej ziemi. Kiedy pokazują ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, to ludzie mówią, o, to ważny człowiek. On reprezentuje tutaj supermocarstwo, największe mocarstwo na świecie. Ten człowiek, ten gość, tak słabą polszczyzną mówi, tak, ale jaki ważny, jaki ważny. I on sobie jest, on się porusza i on wie, że on reprezentuje tutaj rząd Stanów Zjednoczonych, całe państwo. Ty i ja reprezentujemy tutaj, Bóg nas powołał do tego, byśmy reprezentowali Jego królestwo, Jego interesy tutaj na tej ziemi. To wielkie wyróżnienie. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. przedstawicielami Bożymi na tej ziemi. Mało tego, On nas powołał, wybrał, abyśmy byli oblubienicą Chrystusową. Wiecie, to nie tylko jakiś, wiecie, układ służbowy, jakieś nawiązanie stosunków prawnych z nami, jakieś wybranie do czegoś, do jakiegoś zadania. On wybrał ciebie i mnie, żebyśmy byli Jego oblubienicą, Jego panną umiłowaną, byśmy mogli z Nim być na zawsze. Do tego nas wybrał. To jest wielkie, jak jakiś jest ważny kawaler, jakiś ważny młodzieniec w kraju. To wszyscy latają tam za nim, węszą. Która ma szansę? Którą wybierze? Która stanie się jego tą jedyną? I tam i te ci paparazzi, te wszyscy fotografują, latają, sprawdzają, domyślają się, plotkują, całe gazety wydają. Aż któregoś dnia rusza wiadomość. Wybrał, będzie ślub. I wszystkie panny nosy na kwintę. Ła, mnie nie wybrał. A ta jedna triumfuje, bo jest wybraną. Słuchajcie, nas wybrał Syn Boży Jezus Chrystus, byśmy byli Jego oblubienicą. Czy wam podnosi to adrenalinę chociaż trochę, czy dalej wam się chce spać? Słuchajcie, On nas wybrał, jesteśmy Jego oblubienicą, Jego wybranką. Zbliża się dzień wesela, nadchodzi chwila, kiedy zagrają fanfary, kiedy wszystkie oczy się skierują na ten dzień wesela Baranka. I tam my z Nim, z naszym kochanym Zbawicielem, który za nas życie położy, staniemy przyozdobieni. I oczywiście nie będzie miało to charakteru fizycznego, rozumiecie? Duchowo myślimy. Wierzę, że stać nas na duchowe myślenie, bo Duch Święty mieszka w naszych sercach. Duch Święty objawia nam to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na serce ludzkie nie wstąpiło. Duch Święty to nam objawia, bo On bada wszystko, nawet głębokości Boże. On wybrał nas, abyśmy napełnieni Duchem Świętym wykonywali Jego dzieła tutaj na ziemi, zanim przyjdzie. Abyśmy wykonali Jego wolę. Lecz to wszystko, te wielkie rzeczy, które Bóg ma dla nas, one się nie stają tak od razu, jak zauważyliście. Można by nawet zapytać, dlaczego Bóg nie daje od razu tego, co zamierza? Jeśli chce nas mieć przy sobie, to czemu nas od razu nie zabrał do nieba, żebyśmy z Nim tam współkrólowali? W momencie, gdyśmy oddali Mu serce, od razu czemu nas zabrał? Dlaczego? Chciałoby się, aby Pan czym prędzej przy pierwszym spotkaniu dał wszystko, co ma dla nas. Tak nas obdarzył, obsypał od razu wszystkim, żebyśmy tak zakręceni chodzili. Czasem nawet jeszcze niewiele mamy, a już jesteśmy tak tym ujęci, że drogi nie możemy znaleźć z tej radości. I skaczemy, i się radujemy. Ale gdyby tak to wszystko na nas nagle... A Bóg tego nie zrobił. Bóg ma dla swoich dzieci wielkie błogosławieństwa, wielkie powołanie, wielkie zadanie. To wszystko ma, ale nie robi tego jakby od razu. W Chrystusie są ukryte, jest powiedziane, wszystkie skarby mądrości i poznania. Ale my jeszcze chyba nie zgłębiliśmy tych wszelkich skarbów mądrości i poznania, bo czasem nawet nie wiemy, co w poniedziałek robić. Bo nie wiemy, jak podejść do tej czy do tamtej sprawy. Jeszcze przed nami wiele. Chciałbym, żebyśmy to dzisiaj zobaczyli, bracia i siostry. Przed nami możliwości życia i postępowania jak Jezus. Tak jak ten Elizeusz był obok proroka Eliasza, tak ty i ja obok Jezusa, z Jezusem, obok braci i sióstr, którzy idą za Panem. Taką postawę powinniśmy przyjąć. Bóg ma to dla nas, żebyśmy mieli ten sam sposób przechodzenia przez Jordan, tak jak to było tam u tego Eliasza pokazane. Ten sam sposób pokonywania przeszkód w naszym życiu. Tak jak Jezus pokonywał przeszkody, żebyś ty i ja mógł je pokonywać. Ale nie będziemy mogli tego robić, jeśli zostaniemy gdzieś tam zostaniemy, nie uczepimy się Jezusa, nie uczepimy się społeczności Kościoła Jezusa Chrystusa, tych, którzy idą za Panem. Jeśli tego nie zrobimy, to chociaż On ma dla nas cudowny sposób pokonywania przeszkód, nie będziemy mogli ich pokonywać, będziemy stali w miejscu. Bóg ma dla Ciebie i dla mnie autorytet wśród wierzących. Bez tej kłótni o to, kto ważniejszy, kto ma więcej wiary, kto jest starszy, a kto młodszy. Bez tej kłótni, jak to między uczniami Pana Jezusa było na początku, że się spierali, kto z nich jest ważniejszy. Bóg ma dla nas autorytet, taki autorytet, jaki miał Eliasz, jaki potem dostał Elizeusz. Taki autorytet, jak miał nasz Pan Jezus Chrystus, gdy chodził po tej ziemi. I mówili o Nim różne rzeczy, ale jak co do czego przyszło, to nikt rączki nie mógł wyciągnąć na Niego, bo on przeszedł, jest powiedziane, obok. Oni się sadzili na Niego i coś się stało, że Pan przeszedł i nie mogli Go nawet dotknąć. Bóg ma dla Ciebie taki autorytet, ale Go nie możesz dostać, jeśli będziesz siedział w miejscu, jeśli nie pójdziesz dalej, jeśli dasz się zniechęcić. Bóg ma dla nas poznanie i mądrość, tak jak to było w życiu tych wielkich mężów Bożych. Eliasz mógł powiedzieć, był człowiekiem podobnym do nas, a mógł powiedzieć, nie będzie 3,5 roku deszczu i nie było deszczu. A mógł potem powiedzieć, idź, jedź, siadaj szybko na rydwan do Achaba, bo deszcz idzie wielki. A niebo było czyściutkie jak zawsze. Mógł. Bo Bóg mu dawał mądrość i poznanie rzeczy, które były nie do pojęcia ludzkim rozumem. Bóg ma dla Ciebie moc czynienia cudów. Rzeczy będą się działy w Twoim życiu takie, jakich jeszcze nie widziałeś. Bóg ma dla Ciebie i dla mnie respekt w otoczeniu. Ludzie poznają, że Bóg postawił wśród nich człowieka wyjątkowego. Bóg daje to dla swoich dzieci, że wywierają jakiś niesamowity wpływ w swoim środowisku. Nieraz to słyszę, kiedy ktoś stwierdza, że w jego otoczeniu ludzie się zachowują inaczej. Brat Tomasz Liwak mówił tu nam kiedyś i jeszcze słyszałem, jak to powtarzał na kongresie, że zadali mu pytanie, słuchaj Tomku, dlaczego Boguś w Twoim towarzystwie nie klnie? Chodzi o tego aktora Lindę, który, jak wiecie, klnie i wszędzie, i za planem, i na planie, i pod planem, wszędzie. A przy bratu Liwaku nie klnie. Co się dzieje? Bóg daje coś takiego dla swoich dzieci, że oni wywierają jakiś wpływ na otoczenie, że się coś zaczyna zmieniać. Pan trzyma jednak te rzeczy, te wielkie rzeczy, te wspaniałe rzeczy dla tych, i tylko dla tych, którzy pragną, którzy dążą, którzy proszą, którzy się starają, którzy modlą się, którzy są w tym wytrwali. Tylko dla tych. Te ukryte skarby, te bogactwa Chrystusowe, one są tylko dla tych, którzy prą do przodu, którzy są tak jak Elizeusz. Bóg daje jakby taki test sprawdzający i ma do tego prawo, aby dokonać jakby sprawdzenia charakteru człowieka. Czy człowiek zniechęci się byle czym, czy będzie dążył, czy będzie parł do przodu. Taką metodę zastosował kiedyś Pan Jezus. Pamiętacie, kiedy pewien człowiek podszedł do Niego i mówi, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Z innej Ewangelii dowiadujemy się, że to był uczony w Piśmie, a więc nie ktoś, kto tak sobie coś powiedział. Człowiek z rozumem, można by powiedzieć. Człowiek wykształcony, uczony, jak sama nazwa wskazuje. I można by powiedzieć, no facet zgodził się, chce iść. Chodź, no chodź, ale super. Będziesz miał dobrze. Cieszę się, że zdecydowałeś się. Pan Jezus nie zastosował tej metody. Test sprawdzający, zniechęcający. Lisy mają jamy, taki niebieskie swe gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. No i co, test zadziałał? Oj, zadziałał. Bogaty młodzieniec, co mam czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? To robię. Jednego ci brak. Ktoś mógł powiedzieć, no tak tyle już, chłopie, robisz, że już w zasadzie jesteś lepszy od wszystkich pozostałych. Chociaż tam gdzieś po drodze jeszcze tam jedna rzecz, ale nawet teraz nie będę mówił. Nie mów im, bracie, jeszcze. Nie mów takich rzeczy. Nie mów o tych obrazach na razie, że wiszą u jego w chałupie. Nie mów teraz na razie o tej mszy. Nie mów o Maryi. I o tym na razie nie mów, bo on się zrażą. Pan Jezus wiedział, co jest w sercu tego bogatego młodzieńca i mówi, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź na ślady mnie. Test sprawdzający, zniechęcający. Zadziałał? Oj, zadziałał. I dzięki Bogu, że taki gość nie poszedł za Jezusem. Bo jeśli serce było przywiązane do bogactwa, do rzeczy materialnych, to żadnego naśladowania Pana by tam nie było. Byłaby kłótnia, byłyby tarcia, byłyby problemy. Już jeden chodził z Jezusem, który miał na imię Judasz. Już jednego wystarczyło i dopiero potem trzeba było to wszystko oczyścić. Bóg stosuje taki test i ma prawo, podkreślam to, ma prawo, test zniechęcający, sprawdzający. I dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie i do mnie, bądź tego świadomy i nie daj się zniechęcić. Bądź tego świadomy i nie daj się zniechęcić. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. W przekładzie grecko-polskim i nie bądź osłabiony przez niego zawstydzony. Wiecie, jak ktoś kogoś zawstydza, jak ktoś komuś coś powie, tak, że mu w pięty pójdzie, to on jest... Nie, no co, no i co? Nie bądź, albo się zawstydzi, bo ja jestem za słaby, ja się nie nadaję. O, ja się ja nawet się modlić nie mogę głośno. No, jak jeszcze by mnie poklepali, pochwalili, powiedzieli, że pięknie się pomodliłeś, to jeszcze może bym się drugi raz pomodlił. Ale jak jeszcze ktoś się tam usłyszy, że się śmiał z mojej modlitwy, o, to już nigdy się więcej nie pomodlę głośno. Nie bądź osłabiony przez niego zawstydzony. Powiada Słowo Boże. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Pan stosuje taką metodę. Dzisiaj o tym mówimy. To jest oczywiście wycinek tego, co Bóg robi z nami, gdy chce nas doprowadzić do wielkich rzeczy, gdy chce Elizeusza doprowadzić nad Jordan. Tam, gdzie otrzyma podwójnego ducha Eliasza, tam, gdzie spadnie płaszcz Eliasza, on go będzie mógł wziąć w ręce i pójść i wykonywać wolę Bożą. Bóg chce mieć Elizeusza nad Jordanem, a dlatego mu mówi przez Eliasza, siedź tutaj, nie idź, siedź tutaj, nie idź, bo ja chcę sam iść, siedź tutaj, nie idź. I co ma zrobić Elizeusz? Elizeusz ma powiedzieć, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, się nie opuszczę, idę z Tobą, ja chcę iść, nie dam się zniechęcić, nie odepchniesz mnie, nie wyeliminujesz mnie, nie, bo ja mam w sercu pragnienie, by naśladować Ciebie, by służyć Panu, by być mężem Bożym całym sercem i całym moim życiem. Takiej postawy Bóg od nas oczekuje. I Bóg nas testuje. Każdego dnia ciebie i mnie poddaje takim testom. To poselstwo jest ważne na różnych poziomach. Ja wymienię tylko dwa dzisiaj. Pierwszy poziom to ten, gdy chcesz zostać chrześcijaninem. Dociera do ciebie Ewangelia. Myślisz sobie, zostanę chrześcijaninem. Pójdę w ślady Chrystusa. Co się wtedy dzieje? Wtedy zaczynasz widzieć wiele przeszkód. Wtedy zaczynają się schody, wtedy się zaczynają problemy. Kiedy chcesz się ochrzcić, zaczynają się schody. Kiedy chcesz zrobić jakieś kroki, które by miały upewnić siebie i całe otoczenie, że jesteś uczniem Chrystusa, chrześcijaninem, zaczynają się problemy. Tak mało zachęty wtedy, tak mało zachęty, tak mało reklamy. Jeżeli oczywiście prawdziwy sługa Boży głosi ci Ewangelię, bo jeśli jakiś, wiecie, taki, co mówi, oj, pójdź za Jezusem, wszystko będzie wspaniale, wszystko, taką reklamę ci daje, taki spot reklamowy przed tobą ukazuje, to wtedy nie czujesz zniechęcenia, tylko że chyba nie wiesz, czym jest chrześcijaństwo i w co wchodzisz. Ale kiedy ktoś naprawdę chce iść za Chrystusem, bo jest mu głoszona prawdziwa Ewangelia, to tam mało reklamy, tam mało tych zachęcających rzeczy. Tam jest, uważaj, w wchodzisz w coś, co bardzo będzie cię dużo kosztować, co wymaga zaparcia się samego siebie, co wymaga wzięcia krzyża, co wymaga śmierci twojej starej natury, całkowicie, do końca, na krzyż. O, to jest ten test, to ten test zniechęcający. Nie daj się zniechęcić. Jeśli jesteś przed decyzją, pójdę za Chrystusem czy nie, nie daj się zniechęcić, nie daj się. Nie daj się przestraszyć przeciwnościom, bo Bóg chce cię doprowadzić jak Elizeusza tam ad Jordan, a tam objawi swoją chwałę, tam cię obdarzy nowym życiem, tam staniesz się napełniony Duchem Świętym, sługą Jezusa Chrystusa i pójdziesz i będziesz wielki w Jego oczach. Drugi poziom to taki poziom, gdy jako chrześcijanin pragniesz szczególnego powołania w pracy pańskiej, bo marzy się nam jako wierzącym ludziom, żeby Bóg nas użył. Kobietom się marzy, żeby Bóg ich użył jak Ketri Kuhlman, czy jakąś inną wielką kobietę, która służyła Panu, która była pomocą dla wielu ludzi. Mężczyznom się marzy, żeby być tak jak Billy Graham, czy jak David Wilkerson, czy jak Reinhard Bonnke, czy jeszcze jakiś inny wielki sługa Boży. Ach, marzy się nam, żeby Bóg nas używał do wielkich rzeczy. Nie licz na to, że zostaniesz jakoś szczególnie do takiej służby zaproszony i zachęcony, że poczujesz się uroczyście do tego jakoś powołany, że będą jakieś kwiatki, jakieś laurki, że będą cię podnosić, że będziesz mówić, no ja jestem, ale choć bez ciebie życia nie będzie, bez ciebie nie będzie służby, Królestwo Boże się zapadnie bez ciebie, choć bez ciebie się to nie da. Nie licz na to, że staniesz się wielkim sługą Bożym, że Bóg cię użyje na takiej drodze. Zapomnij o fanfarach i honorach. Nieraz ktoś tam da ci do zrozumienia, że się nie nadajesz, że jesteś do niczego, że siedź lepiej cicho, nie odzywaj się w ogóle. Tak często usłyszysz. Ale nie daj się, mówię to dzisiaj w imię Boże, nie daj się zniechęcić, nie daj się zatrzymać. Tak jak Eliasz był Bożym narzędziem do przetestowania charakteru Elizeusza, tak Bóg będzie używał różnych ludzi wokół ciebie, żeby twój charakter przetestować. Bóg chce cię mieć w służbie, chce cię używać do wielkich rzeczy. Nie myśl, że się nie nadajesz, bo to nie w nas jest ta zdolność, to Bóg ją daje. To Duch Święty daje zdolność do służby. Każdy z nas, kto jest w tej sali, może wielkie rzeczy robić, ale tego się nie da zrobić, nie dochodząc aż nad Jordan. Nie daj się zniechęcić, gdy ktoś cię chce zatrzymać w pół drogi, gdy ktoś ci mówi, się nie nadajesz, gdy jakiś problem cię zaczyna oddzielać, gdy jakieś przeciwności, gdy może nie ma koniunktury w otoczeniu, w którym jesteś, na to, za czym tęsknisz. Nie daj się zniechęcić. Gdy pójdziesz dalej, to dotrzesz do miejsca, w którym Bóg objawi twoje powołanie. I wtedy wszystko stanie się jasne. Nie daj się zniechęcić, bracie i siostro. Przed tobą wielkie rzeczy. Jak ci mówią sieć, to nie znaczy sieć. To idź dalej. To dalej. Jak ci mówią milcz, to nie znaczy milcz. To mów dalej. To proś Boga. To staraj się. To przeciskaj się. To zdążaj. I przyjdzie dzień. I przyjdzie chwila, kiedy będziesz mógł w swoim życiu doświadczać tego, za czym tęskni twoja dusza. Niech Pan będzie w tym uwielbiony. Bóg był w tym uwielbiony, że Elizeusz został wielkim sługą Bożym. Bóg będzie uwielbiony w twoim życiu, gdy się nie dasz zniechęcić, gdy będziesz parł dalej do przodu, gdy będziesz się starać, gdy będziesz prosić, kiedy będziesz pragnąć. Powstańmy do modlitwy. To czas, kiedy możemy zareagować w naszych modlitwach, podnosząc głos w modlitwie, wołając do Pana Jezusa. Wyrażajmy nasze pragnienia, dziękujmy Mu za to, że On ma dla nas wielkie rzeczy, te duchowe wielkie rzeczy i że nas uczy przez swoje Słowo, że to, co czasem my odbieramy jako brak Jego zainteresowania czy jako odtrącenie, że ta dzisiejsza lekcja Słowa Bożego pokazuje, że to jest test, by sprawdzić nasz charakter.